Rozdział 10. Czarna brama się otwiera. 2 dni później armia gotowa do wymarszu zebrała się na polach Pelennoru. Banda orków i ludzi służących Sauronowi posunęła się z Anorien ku Grodowi, lecz zaatakowana i rozbita przez Rohirrimów, pierzchła niemal bez walki w stronę Cair Andros. Kiedy więc to zagrożenie znikło i nadeszły posiłki z południa, Grod był dość dobrze zabezpieczony. Zwiadowcy stwierdzili, że na wschodnim szlaku, aż do rozstaja dróg, przy pomniku obalonego króla nigdzie nie ma nieprzyjacielskich wojsk. Wszystko było gotowe do ostatniej próby. Legolas i Gimli na jednym koniu jechali w oddziale Aragorna. Gandalf, Dunedainowie i synowie Elronda należeli do jego przedniej straży. Ale Merry, ku swemu wielkiemu zawstydzeniu, nie uczestniczył w wyprawie. Brak ci jeszcze sił do takiej podróży, powiedział Aragorn. Nie masz się jednak czego wstydzić. Gdybyś nawet w tej wojnie nic więcej nie zdziałał, już zdobyłeś prawo do największej chluby. Peregrin będzie z nami jako przedstawiciel plemienia hobbitów z Shire'u. Nie zazdrość mu tego niebezpiecznego zaszczytu. Bo chociaż sprawiał się dzielnie na tyle, na ile mu na to pozwalały okoliczności, nie dorównał jeszcze twoim wyczynom. Wiedz też, że w gruncie rzeczy wszyscy są jednako narażeni. Może nam przyjdzie zginąć pod bramą Mordoru, a wówczas ty będziesz walczył na ostatniej placówce, czy tutaj, czy gdziekolwiek cię nawała ciemności dosięgnie. Bywaj zdrów! Stał więc Merry zrozpaczony i patrzył na wyciągnięte w szyku szeregi. Towarzyszył mu Bergil, również smutny, bo ojciec jego miał maszerować w oddziale ochotników z Grodu, nie mogąc powrócić do królewskiej gwardii, póki nie zostanie osądzony. Do tego samego oddziału włączono Pippina jako żołnierza Gondoru. Merry widział go z dość bliska, małą, lecz dzielnie sprężoną figurkę między rosłymi ludźmi z Minas Tirith. Zagrały trąby i armia ruszyła w pochód. Pułk za pułkiem, kompania za kompanią przesuwały się, dążąc na wschód. Dawno już zniknęli z oczu na drodze wiodącej ku Grobli, a Merry wciąż stał zamyślony na miejscu. Ostatni odblask porannego słońca zamigotał w grotach włóczni i hełmach i zgasł w oddali. Lecz hobbit nie mógł się zdecydować na powrót do miasta. Zwiesił głowę, zasmucony rozłąką z przyjaciółmi i bardzo samotny. Wszyscy najbliżsi sercu odeszli i zniknęli we mgle osnuwającej widnokrąg na wschodzie. Nie było też wielkiej nadziei, że kiedykolwiek w życiu zobaczy ich znowu. Jak gdyby rozbudzony przez ten bolesny nastrój, ból w ręce odezwał się na nowo. Merry czuł się stary i słaby, a słońce zdawało mu się dziwnie blade. Ocknął się, gdy Bergil dotknął jego ramienia. — Chodźmy, dzielny Perianie — powiedział chłopiec. — Jesteś jeszcze cierpiący, jak widzę. Odprowadzę cię do domów uzdrowień. Nic się nie bój, nasi wrócą. Nikt nie pokona ludzi z Minas Tirith, tym bardziej teraz, kiedy jest z nami kamień elfów. No i gwardzista Beregond. Przed południem armia dotarła do Osgiliad. Krzątali się tam robotnicy i rzemieślnicy, ilu ich zdołano zgromadzić. Jedni wzmacniali promy i związane z czółen mosty, które nieprzyjaciel zbudował, a potem przed ucieczką częściowo zniszczył. Inni porządkowali w składach zapasy i zdobycze, a jeszcze inni na wschodnim brzegu rzeki sypali pospiesznie obronne szańce. Czoło pochodu minęło ruiny dawnego Gondoru i przeprawiwszy się przez Anduinę, pociągnęło dalej gościńcem, który za dobrych czasów łączył piękną wieżę słońca ze strzelistą wieżą księżyca, dziś przezwaną Minas Morgul i sterczącą nad przeklętą doliną. 5 mil za Osgiliad rozbito obóz, kończąc marsz dzienny. Jeźdźcy wszakże pocwałowali dalej, by przed wieczorem stanąć u rozstaja dróg. W wielkim kręgu drzew cisza panowała zupełna. Nie widać było nigdzie w pobliżu nieprzyjaciół, nie słychać było krzyków ani wołania, żadna strzała nie świsnęła spośród skalnych złomisk czy też z gęstwy zarośli, a mimo to w miarę posuwania się naprzód wszyscy wyczuwali czujne napięcie całej okolicy. Drzewa, kamienie i liście jak gdyby nasłuchiwały. Ciemności rozproszyły się i słońce zachodziło w blasku nad doliną Anduiny, a białe szczyty gór rumieniły się w niebieskiej dali, lecz nad Efel Duat zalegał cień i mrok. Aragorn rozstawił trębaczy na każdej z czterech dróg rozbiegających się z kręgu drzew, by zagrali głośną fanfarę, po czym heroldowie obwieścili donośnie. Prawi władcy Gondoru powrócili i obejmują znów w posiadanie podległy sobie kraj. Strącono i rozbito szkaradny łeb orka, sterczący na kamiennym posągu, i osadzono z powrotem na swym miejscu głowę króla, nie tykając jednak wieńca białych i złocistych kwiatów, które ją oplotły koroną. Ludzie zmyli i zatarli też bluźniercze znaki, którymi orkowie splugawili kamienny cokół. Podczas narady były głosy, aby zacząć od ataku na Minas Morgul, gdyby zaś udało się wieżę zdobyć, zburzyć ją doszczętnie. Kto wie, mówił Imrahil, czy droga prowadząca stamtąd na przełęcz nie okaże się dogodniejsza do głównego natarcia na siedzibę nieprzyjaciela niż czarna brama od północy. Gandalf jednak sprzeciwiał się temu stanowczo z uwagi na złą sławę tej doliny, której okropność przyprawiała ludzi o obłęd, a także z powodu wiadomości dostarczonych przez Faramira. Jeśli bowiem powiernik pierścienia rzeczywiście tę drogę obrał, nie wolno było na nią ściągnąć uwagi czujnego oka Mordoru. Gdy więc nazajutrz cała armia dołączyła się do przedniej straży, rozstawiono silne warty na rozstaju dróg, aby bronić tego miejsca, gdyby nieprzyjaciel próbował przez przełęcz Morgul wysłać jakieś wojska lub ściągnąć tędy posiłki z południa. Do tej służby przeznaczono najlepszych łuczników znających teren w Ithilien. Mieli oni, ukryci w lesie i na stokach, czuwać wokół rozstaja dróg. Gandalf i Aragorn wraz z czołowym oddziałem podjechali jednak do wylotu Doliny Morgul, żeby spojrzeć z dala na przeklętą fortecę. Ukazała im się ciemna i cicha, bo orkowie oraz inni pośredniejsi słudzy władcy ciemności, zazwyczaj stanowiący jej załogę, wyginęli w bitwie, Nazgulów zaś nie było teraz w tych stronach. Mimo to powietrze doliny zdawało się ciężkie od grozy i wrogości. Gondorczycy rozwalili most i podpalili cuchnące łąki, po czym opuścili to miejsce. Następnego dnia, trzeciego od wyruszenia z Minas Tirith, armia rozpoczęła marsz gościńcem na północ. Tą drogą było od rozstaja do Morannonu, około 100 mil. Nikt też nie mógł przewidzieć, co ich czeka, nim do celu dotrą. Posuwali się jawnie, chociaż ostrożnie, poprzedzani przez konnych zwiadowców i strzeżeni z obu stron gościńca, zwłaszcza od wschodu, przez pieszych. Tu bowiem biegł wzdłuż drogi ciemny gąszcz. Teren był zryty rozpadlinami i zjeżony skałkami, nad którymi piętrzył się wydłużony, ponury grzbiet Efel Duat. Pogoda była dość piękna, wiatr wciąż dmuchał od zachodu, lecz nic nie mogło rozwiać mroków i posępnych mgieł lgnących do zboczy gór cienia. Zza ich ściany wzbijały się niekiedy słupy gęstego dymu, tworząc ciemne chmury wysoko na niebie. Od czasu do czasu na rozkaz Gandalfa heroldowie powtarzali zawołanie: władcy Gondoru wracają! Niech bezprawni posiadacze opuszczą ten kraj i oddadzą go prawowitemu gospodarzowi. Nie powinni wołać władcy Gondoru, lecz król Elessar powrócił, rzekł Imrahil. To przecież prawda, chociaż król jeszcze nie objął tronu, a na nieprzyjacielu większe zrobi wrażenie, jeżeli heroldowie będą rozgłaszać to imię. Odtąd więc 3 razy dziennie heroldowie oznajmiali pochód króla Elessara. Nikt jednak nie odpowiedział na to wyzwanie. Jakkolwiek posuwali się pozornie bez przeszkód, Ciężar niepokoju przytłaczał wszystkie serca, od najwyższych dowódców do ostatniego żołnierza. Z każdą zaś przebytą milą potęgowały się złe przeczucia. Pod koniec drugiego dnia od wymarszu z rozstaja dróg po raz pierwszy nadarzyła się sposobność starcia z nieprzyjacielem. Silny oddział orków i ludzi z dalekich wschodnich krajów spróbował wciągnąć przednią straż w zasadzkę. Stało się to w tym samym miejscu, gdzie Faramir zaskoczył kiedyś wojska Haradu. Droga tu wcinała się głęboko pomiędzy wysunięte ramiona górskiego łańcucha, lecz zwiadowcy, doświadczeni żołnierze z Henet-Annun, prowadzeni przez Mablunga, w porę ostrzegli o niebezpieczeństwie, a zasadzka zamieniła się w pułapkę dla orków. Jeźdźcy bowiem ominęli to miejsce szerokim łukiem od zachodu i natarli z flanki na nieprzyjaciół, kładąc większość trupem, a niedobitków przepędzając ku wschodowi i górom. Zwycięstwo to niezbyt jednak podniosło na duchu dowódców. To był podstęp, rzekł Aragorn, który miał na celu, jak przypuszczam, omamienie nas rzekomą słabością przeciwnika, nie zaś poważne przeszkodzenie nam w marszu. Od tego wieczora pojawiły się na Zgule i śledziły wszystkie ruchy armii. Latały wciąż wysoko, niedostrzegalne dla oczu, słabszych niż oczy Legolasa, lecz ludzie poznawali ich obecność po gęstnieniu cieni i zamgleniu słońca, a chociaż upiory pierścienia nie zniżały się nad wojskiem i milczały, nie trwożąc ludzi krzykiem, siały strach, z którego trudno było się otrząsnąć. Tak mijał czas i ciągnął się beznadziejny marsz. Czwartego dnia po opuszczeniu rozstaja, a szóstego od wyjścia z Minas Tirith, dotarli do kresu krain kwitnących życiem i wkroczyli na ziemię spustoszone, leżące przed wrotami przełęczy Kirith-Gorgor. Stąd widzieli bagniska i pustkowia, które ciągnęły się na północ i wschód aż do Emyn-Muil. Był to kraj tak posępny i tchnący tak okropną grozą, że co słabszym ludziom zabrakło odwagi, by iść lub jechać dalej na północ. Aragorn patrzył na nich raczej ze smutkiem niż z gniewem. Byli to bowiem młodzi chłopcy z Rohanu, z odległej zachodniej Bruzdy, albo też rolnicy z Losarnach, którzy od dzieciństwa przywykli Mordor uważać nie za kraj istniejący rzeczywiście, lecz za symbol zła, za legendę, nie mającą nic wspólnego z ich powszednim życiem. Teraz nagle koszmarny sen okazał się okrutną jawą, a nieszczęśnicy nie rozumieli ani sensu tej wojny, ani dlaczego los ich właśnie w jej wichry zepchnął. Wracajcie, powiedział im Aragorn, ale zachowajcie przynajmniej tyle honoru, aby nie uciekać w panice. Możecie też spełnić pewne zadanie, aby uniknąć ostatecznej hańby. Kierujcie się na południowy zachód, by trafić na Cair Andros. A jeśli tamtejsza placówka, jak przypuszczam, jest w ręku wroga, odbijcie ją, bo to się wam może udać. I utrzymujcie do końca dla ochrony Gondoru i Rohanu.